Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A moim gościem dziś jest znany słuchaczom Radia Kraków Kultura gość Grzegorz Jankowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zielona okładka, piękny projekt Pio Kalińskiego, Lokator, to już państwu powinno coś powiedzieć, będzie nas teraz wyrzucać w eseje o potencjalności i książkę Odtworzenie. Wytłumaczysz się na początku troszkę z tego tytułu, zanim przejdziemy dalej?
Polszczyzna jest bardzo łaskawa dla różnych eksperymentów, można trochę poszaleć. Chodziło mi o to, żeby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Odtworzenie po polsku to jest powtórzenie czegoś. Odtwarzamy coś, co już istnieje. Ale jak damy dywiz pomiędzy przedrostek od i tworzenie, to trochę komplikujemy znaczenie tego słowa i można je zrozumieć jako odczynianie tego, co utworzone. Czyli jakby powrót do stanu poprzedzającego gotową formę. I o tym są tak naprawdę te eseje. To znaczy chodzi o to, żeby powrócić do stanu potencjalności, możliwości z takiego unieruchomienia, które staje się naszym udziałem, gdy nasza forma życia krzepnie w jakieś takie niechciane kształty. Mamy takie poczucie, że utknęliśmy, że to czym i kim jesteśmy jest za ciężkie.
Przyjmuję na razie. Natomiast tak naprawdę moje rozpoczęcie to jest dedykacja dla Ady i Stanisława, bez których ciągle bym się powtarzał. I oczywiście jest to spójne z całą ideą książki i tego, co powiedziałeś, ale jest pewna groźba, a może lęk przed tym, że powtarzalność być może jest czymś niechcianym. Nie wiem, czy ja to dobrze czuję, kiedy czytam ten rodzaj dedykacji, bo dzięki którym, to znaczy tak jakbyś się chciał jednak trochę uchronić przed tą powtarzalnością. Czy tak jest?
To jest twoja interpretacja i twój lęk.
Oczywiście,
zatem
trzy kropki tutaj stawiam.
Nie czuję lęku, ale raczej mi się ta dedykacja, która jest adresowana do moich dzieci, kojarzy z czymś lekkim i pozytywnym. Raczej jest tutaj żart, no bo zwykle się myśli o tym, że dzieci jakoś powtarzają swoich rodziców, albo przynajmniej są jakimś następstwem istnienia rodziców, a ja tutaj kładę nacisk na różnicę. Wydaje mi się, że ta różnica jest wyzwalająca i to wyzwalająca dla obu stron, jeśli tylko odpowiednio się do tego odniosą, jeśli tylko będą odpowiednio otwarte, to znaczy dla dzieci rzecz jasna, dlatego że one po prostu wydaje mi się zawsze chcą być sobą i powinny być sobą, a dla rodziców dlatego że po prostu ze strony dzieci, z tej różnicy może płynąć bardzo inspirujący impuls, który można wykorzystać na różne sposoby. Można po prostu podążyć w inną stronę dzięki temu, że to młode pokolenie pokazuje coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, nie znaliśmy. Ale inspiracja jest obustronna, więc tu jest więcej nadziei niż lęku. Przynajmniej w mojej intencji. A jak państwo to obsadzicie swoimi doświadczeniami, swoimi emocjami, to już jest tylko i wyłącznie wasze prawo.
To porozmawiajmy o tych impulsach, o impulsach czytelniczych czy myślowych, które towarzyszyły ci w trakcie tworzenia tych tekstów. Na pewno tekst o Blecherze może być państwu znany z Tygodnika Powszechnego, który jest tutaj w odtworzeniu. Natomiast jeżeli już byśmy się zamknęli w impulsie, to o jakich impulsach myślisz?
Te wszystkie teksty powstawały w ostatnim roku, poza jednym. Rok z niewielkim okładem to jest okres, w którym pisałem tę książkę. Nie pisałem jej jako monografii, nie pisałem jej jako zamkniętej całości, ale zakomponowałem to, więc kiedy wpadłem na pewien trop, na trop tej potencjalności, tego doświadczenia, które towarzyszy mi od bardzo dawna, bo to jest coś, o czym piszę w zasadzie w każdej moich książek, ale pierwszy raz sobie pomyślałem, że należy ująć to trochę inaczej niż dotychczas. No to jak już wpadłem na ten trop, to zacząłem krążyć wokół pewnych myśli I kiedy pojawiały się na horyzoncie książki, kiedy pojawiały się na horyzoncie pewne postaci, to siłą rzeczy odnosiłem je do tej idei. Mhm. Albo testowałem, jak ta idea się ma w kontekście danej książki. Eksperymentowałem po prostu, nie starając się być nazbyt konsekwentnym, żeby nie zmienić tego w jakiś wykład. Chodziło raczej o eseistyczny eksperyment, o podróż, o testowanie, o wypróbowywanie różnych możliwości. Oczywiście z takim założeniem, że to wszystko mnie, a może też i innym czytelniczkom i czytelnikom może się przydać egzystencjalnie, życiowo. Więc tak to wyglądało. Innymi słowy, całość jest skomponowana, bo to się nawet układa w taką opowieść. Zaczyna się od narodzin, a kończy się narodzin, o których pisze Kafka, a kończy się chwilę przed śmiercią Sokratesa, o której to chwili pisze Platon, a pomiędzy tymi momentami są przygody po prostu człowieka, różnych ludzi, ale też może jakiejś idei człowieka, który próbuje się wywikłać z czegoś, od czegoś uciec, gdzieś się osadzić. Więc to jest skomponowane, ale decydował o tym kształcie tyleż mój zamysł, ile przypadek. No bo sięgałem po różne rzeczy, nie dlatego, że zaplanowałem sobie, że sięgnę po to i po tamto. Potem napisałem sobie to na karteczce i koniecznie musiałem zrealizować. Nie. Po prostu otwierałem się na przygody czytania.
Ale ta potencjalność, tak jak mówisz, jeżeli szukałeś, czy doszukiwałeś się jej w tekstach, które do ciebie przychodziły, albo które już doskonale znałeś, no to znaczy, że jakiś zamysł powrotów być może do lektur, do poszczególnych zdań, do scen musiał ci towarzyszyć. Co było takim pierwszym zaczynem tej myśli o możliwości powrotu?
Być może najpełniej to się uobecniło w trakcie pracy nad esejem o Anne Carson, która napisała wspaniały tom. Trudno powiedzieć, czy to jest tom poezji, bo tam są bardzo różne gatunki. To jest taka sylwa i ona się nazywa Dekreacja. Odtworzenie z tym dywizem byłoby polskim odpowiednikiem dekreacji, ale byłoby odpowiednikiem, moim zdaniem, lepszym, bo bardziej chłonnym znaczeniowo i mającym szerszy zakres semantyczny. Dekreacja to jest w ogóle pojęcie, które Anne Carson zaczerpnęła od Simone Weil. A dla Simone Weil ta dekreacja była nazwą pewnego doświadczenia, może nawet doświadczenia mistycznego. Mówiąc najprościej, Simone Weil umieszczała swoje doświadczenie życiowe w kontekście religijnym, w kontekście wiary, co nie jest dla mnie tak istotne, ale dla niej było absolutnie najważniejsze. I chodziło jej o to, że Bóg, żeby ona mogła zaistnieć, to nieskończony Bóg, a postrzegała go na taki bardzo szczególny sposób. Bardziej, powiedziałbym, panteistyczny, po spinozjańsku, jako po prostu taką nieskończoność, która, żeby ona mogła zaistnieć, musi się ograniczyć. Skoro ona ma formę, skoro ona jest ukształtowanym bytem, to ta nieskończoność musiała się skrócić, ta nieskończoność musiała się zbiec. Ta nieskończoność musiała ulec kontrakcji. I teraz, jeśli ona ma powrócić do Boga, co było jej marzeniem, co było jej pragnieniem, no to musi nastąpić proces dekreacji. Czyli z tej skończonej formy ona musi jak gdyby zostać wchłonięta przez nieskończoność. Na tym polega dekreacja u niej. Anne Carson robi z tego inny użytek, zwracając uwagę na to, że takim stanem, do którego my, jako ludzie, tu na ziemi, bez odniesienia do Boga, możemy powrócić, jest właśnie stan potencjalności, czyli stan możliwości, kiedy różne możliwości, zarówno pozytywne, jak i negatywne, ciągle są w grze. Mhm. I to jest uwalniające. To znaczy, jeśli kształt, który przybieramy, zaczyna nas uwierać, jest zbyt ciężki, ten kształt staje się ograniczeniem, no to powrót do potencjalności oznacza, że my zyskujemy jakiś luz, jakąś elastyczność. Nie uciekamy do kolejnej formy od razu, bo to jest takie bardzo kuszące. Tak? Znaczy, źle nam w jednym miejscu, to znajdziemy się w innym miejscu, już na pewno będzie dobrze.
To znaczy właśnie o to chciałam cię zapytać, bo taka myśl, która mi towarzyszyła w trakcie czytania twoich tekstów, to był właśnie pytajnik, dlaczego pewne odbicie się, czy przeformułowanie, wyjście z tej niewygody, o której mówisz, czy spod tego kształtu, który nie jest dla nas odpowiedni, wiąże się z powrotem. Cały czas się zastanawiałam, dlaczego on nie może wyprzedzać. Dlaczego to musi być powrót, a nie wyjście, przeformułowanie i stworzenie stanu możliwego, czy stanu potencjalności.
Znaczy, możliwe jest wszystko, jeśli państwo uważacie, jeśli ty uważasz, że najlepsze jest wyjście w inną formę, to ja nie jestem w prawie, żeby państwa przed tym w jakikolwiek sposób powstrzymać. Ja jestem eseistą, a jako eseista po prostu tylko sugeruję pewne rozwiązania, które mnie wydają się inspirujące. Zaczynam od takiego krótkiego fragmentu z dzienników Kafki, w którym Kafka mówi, że czuje się tak źle w sobie, ze sobą, tak czuł się źle przez ostatni rok, że ma tylko dwie możliwości. Albo zniknie, albo narodzi się na nowo. To są dwie możliwości, które zazwyczaj przychodzą nam do głowy. To znaczy albo destrukcja, albo kreacja. To narodzenie, te narodziny, ponowne narodziny, to jest właśnie wyjście w nową formę. Pomyślałem, że jest trzecia droga. Poza destrukcją i kreacją jest jeszcze ta droga odtworzenia, dekreacji. Jeśli wyjście w nową formę oznacza ucieczkę albo po prostu przesunięcie się w inne miejsce, no to dekreacja czy odtworzenie oznaczają może nie tyle powrót w sensie chronologicznym czy przestrzennym, ale jakby zejście na niższy poziom, na poziom, na którym rzeczy są możliwe, a nie aktualne. Są potencjalne, a nie już uformowane. Wydaje mi się, że ten stan wiąże się z ogromną siłą, jest tam dużo energii, a zarazem jest dużo właśnie elastyczności, luzu. Nie ma presji. I ten brak presji wydawał mi się jakoś ocalający dla tych postaci, o których piszę. Mhm. Miałem wrażenie, że one po prostu wtedy pełniej oddychają.
Mówiąc o postaciach, mówisz o autorach, autorkach, czy mówisz o bohaterach?
I tych, i tych. To znaczy czasem interesowała mnie biografia, jak w przypadku Caravaggia. Czasem interesowała mnie tylko i wyłącznie postać, jak w przypadku na przykład zaginionego Kafki. Jedno i drugie jest dla mnie opowieścią. A że moją misję jako eseisty postrzegam jako misję polegającą na rozumieniu, ale takim eseistycznym rozumieniu, nie monograficznym rozumieniu, no to po prostu czytam te opowieści, te teksty, zarówno biograficzne, jak i literackie, żeby z nich coś wyrozumieć.
To zrozumienie polega na interpretacji?
Uważam,
czy
że...
Czy nadpisywaniu na przykład?
No, trudno rozróżnić jedno od drugiego, chyba że ktoś ma miarkę i potrafi tak precyzyjnie wskazać, gdzie jest odtworzenie, rozumiane jako powtórzenie oryginalnego sensu, a gdzie jest interpretacja rozumiana jako dodatek. Jestem głęboko przekonany, że jako gatunek jesteśmy w stanie zaoferować światu i sobie jedynie rozumienie. Wszystko inne w świecie już jest. Nawet jeśli wydaje nam się, że my tworzymy nowe technologie, tak naprawdę asystujemy przy tworzeniu nowych technologii. Jedyna rzecz, jaka odróżnia nas od wszystkich innych gatunków, według mnie, to jest po prostu możliwość nadawania sensu. A skoro tak, to interpretacja oczywiście jest kluczowa. Jest zarówno życiodajna, jak i jest po prostu zmorą. Od niej wszystko zależy i musimy codziennie się z takimi interpretacjami mierzyć. One są czasem męczące, ale często wyzwalające. Mnie interesuje bardziej ten moment wyzwolenia.
Wytłumaczę, dlaczego zapytałam cię w ogóle o to rozróżnienie między autorem realnym, nazwijmy to, czy postacią taką, którą możemy umieścić w tym świecie, który znamy, świecie ludzkim, realnym, jakkolwiek byśmy tego nie określili. Ponieważ zaczęłam się zastanawiać nad sprawstwem. Jeżeli zakładam, że ten świat, który oferuje mi autor, niech będzie to Kafka i świat Józefa K., to daje mi jednak pewien w swojej formie wymyślonej zamknięty świat z ograniczonymi tekstem, sytuacjami, opisami, czyli tym, do czego mam dostęp. Jeżeli mówię o autorze, mogę się oprzeć na biografii, mogę domniemywać, szukać dziur, luk i tak dalej. Zastanawiam się, czy to są tożsame światy i czy traktujemy je tak samo w sposób ożywiony. Coś, co się materializuje na kartach, a coś, do czego mamy dostęp, bo w naszym rozumieniu jest realne. Na ile te realne światy mogą być traktowane tożsamo?
To jest bardzo fajne pytanie. Tylko, że mnie się wydaje, że tutaj nie ma tak naprawdę zasadniczej, ontologicznej różnicy. Bo tak czy inaczej wszystko do nas dociera w postaci interpretacji. Mhm. Nie mamy szansy na to, żeby spotkać się z Francem Kafką. Co prawda Agnieszka Holland na końcu swojego filmu daje nam taką sugestię, że oto da się dotrzeć do prawdziwego Franca Kafki. I oczywiście nikomu nie możemy zabronić, żeby tak interpretował, odsłaniając prawdę ostateczną. Mnie się wydaje, że prawda ostateczna to jest pojęcie, które cały czas podlega negocjacji. Dlatego też interpretacja jest naszym sposobem istnienia w świecie. No a jeśli istniejemy na sposób interpretacyjny, to wszystko, nawet najbardziej realna z realnych dla nas rzeczy, przychodzi do nas w postaci albo już zinterpretowanego, albo przez nas zinterpretowanego zjawiska. Innymi słowy, chcę przez to powiedzieć, że po prostu świat dla mnie, ludzie dla mnie, wszystko dla mnie istnieje na sposób interpretacyjny. Bo jak się mówi o interpretacji, to zazwyczaj się mówi o rozumieniu, które traktuje się jako część, na przykład, nie wiem, filozofowie by tak powiedzieli, epistemologii, a nie ontologii. Czyli tego pytanie epistemologiczne to jest pytanie, jak coś znaczy, a pytanie ontologiczne, jak coś jest. No więc ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie, tylko łączę te dwie perspektywy i świat, wszystko jest dla mnie po prostu na sposób interpretacyjny. Dlatego jak otwieram tekst, dlatego jak widzę znak, dlatego jak widzę impuls, to działam po prostu niemal instynktownie i od razu zaczynam interpretować. Mm-hmm.
A nie czuję się jednak nieco innego ciężaru, kiedy mamy do czynienia z czymś, kimś wymyślonym? A co innego, kiedy próbujemy dopisać, nadpisać, zinterpretować, jakkolwiek byśmy teraz tego nie określali, jednak życie, które trwało, które było takie jak nasze, które dokonywały wyborów, bo mnie raczej o ten ciężar chodzi.
Świetnie na ten temat pisała Hannah Arendt w kontekście Kafki. Kafka zazwyczaj jest traktowany jako surrealista. Człowiek o pobudzonej wyobraźni, który przewiduje, co się wydarzy. Jest profetą dwudziestowiecznych totalitaryzmów. No hola, hola. Naprawdę jest takim surrealistą? Jakbyśmy prześledzili tak naprawdę bardzo dokładnie sposób, w jaki układają się nasze myśli w głowie. Nie wtedy, kiedy nad nimi próbujemy zapanować, ażeby coś zakomunikować. Tylko kiedy po prostu w naszej głowie pojawia się taki dryf, myślowy dryf obrazów, wrażeń, dźwięków, to by się okazało, że kafkowska rzeczywistość nie jest wcale nadrealna, tylko jest ultrarealna, tylko pokazuje nam ją w sposób bardzo uczciwy względem tego, co sam percypował albo sposobu, w jaki percypował.
Tak. Więc to przeprowadzasz też u Blechera.
No oczywiście, Blecher dokładnie, tylko że to też trzeba wziąć pod uwagę, bo twoje pytanie chyba ma taki podtekst etyczny, to znaczy, czy nie powinniśmy rozróżniać tych przestrzeni. Oczywiście, że są sytuacje, w których to rozróżnienie jest potrzebne, dlatego powiedziałem wcześniej o negocjacji interpretacyjnej. My ze sobą rozmawiamy po to, żeby to rozumienie jakoś opanować, ustalić, zatrzymać czasem. Ale jeśli miałbym powiedzieć coś takiego bardziej uniwersalnego na temat sposobu, w jaki my istniejemy w świecie poprzez interpretację, no to raczej tam jest przede wszystkim ciągłe następstwo konceptów interpretacyjnych. wierzymy w bardzo różne rzeczy. Zakładamy, że wiemy wtedy, kiedy nie wiemy nic. Wydaje nam się, że nie wiemy w ogóle na jakiś temat, nic nie wiemy na jakiś temat wtedy, kiedy wszystko nam się uobecnia, ale nas przeraża, więc uciekamy od tego. Cały czas zmienia się nasza sytuacja, nasze rozumienie świata. I bardziej mnie interesują różne te sytuacje, te stany, niż takie twarde rozgraniczenia. Co więcej, na przykład jak z kimś się nie zgadzamy, to pierwsza rzecz, jaka nam przychodzi do głowy, to żeby zwrócić uwagę na to, że ta osoba myśli źle. A jeszcze twardsze rozróżnienie jest takie, że to jest bezmyślność versus myśl. Na przykład jak mówimy o dezinformacji, to mówimy o tym, to zakładamy, że jest informacja i jest dezinformacja. Czyli, że po jednej stronie jest prawda, po drugiej stronie jest nieprawda. I bardzo powinniśmy dbać o to rozróżnienie nie tylko w życiu prywatnym, osobistym, indywidualnym, ale także w przestrzeni publicznej. Problem tylko polega na tym, że myślenie i interpretacja jest po obu stronach. Zarówno tam, gdzie chcemy lokować prawdę, jak i tam, gdzie chcemy lokować nieprawdę. I teraz problemem nie jest tylko to, żeby rozmontować jedno i domontować drugie, albo wzmocnić drugie. Tylko problemem jest wyjście z impasu, który czasem odczuwamy, gdy sobie uświadomimy, że tak naprawdę jesteśmy zanurzeni w oceanie interpretacji, które wyskakują jak wieloryby ponad tafle, żeby spektakularnie zwrócić na siebie uwagę, a potem znów znikają w tym oceanie.
A powiedz, informacja i dezinformacja to są przeciwstawne, znaczeniowo pojęcia?
Powinny być.
Oba są prawdziwe?
Nie. Jeśli ustalimy, że jedno jest prawdziwe, a drugie jest nieprawdziwe, to społecznie, indywidualnie będziemy z tego wyciągać bardzo istotne wnioski. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jedno i drugie jest interpretacją. Na to chciałem zwrócić uwagę. Mm-hmm. Jeśli pojawia się rozróżnienie w przestrzeni publicznej, bądź w jakiejś indywidualnym sposobie myślenia, albo w rozmowie dwójkowej, no to z tych rozróżnień, z tych dystynkcji, z tej metody wynikają kolejne rzeczy. Znaczy, ludzie dojdą do takiego punktu, do jakiego ta metoda, to rozróżnienie, ten podział ich doprowadzi. To umożliwia pewne rzeczy. Albo będą ze sobą współpracować, albo się ze sobą porozumieją, albo zaprzestaną się konfliktować, albo ustalą coś na przykład na temat własnych uczuć i tak dalej, i tak dalej. Strasznie fascynuje po prostu ten proces. Te różne procesy, które w tym biorą udział.
Zanotuję sobie fascynację procesu, do którego wrócimy. Chciałabym zatrzymać się jeszcze na chwilę na tym, co powiedziałeś. Zatrzymać się przy interpretacji. Czy rozmawiamy po to, żeby też mieć umiejętność zatrzymania się w procesie interpretacyjnym? Powiem ci, że mnie zatrzymało to, w jaki sposób opowiadasz o otwierających zdaniach czy o scenie w procesie. Do procesu, jak wiesz, mam dużą słabość. Mówisz tam o człowieczeństwie, o tym, na ile Józef K. jest wystarczający jako obywatel, nieobywatel, człowiek sam w sobie. I powiem ci, że czułam dużą niezgodę. Absolutnie nie idę tutaj na kontrę, wiesz, wobec ciebie. Jestem po prostu bardzo ciekawa. Dlaczego tak daleko poszedłeś w tym rozważaniu, że ten poziom dokumentowania się, czy w ogóle zainicjowania tej historii ma być w ogóle na poziomie obywatel-człowiek?
No to bardzo prosta myśl tak naprawdę. No jeśli Józef K., streszczę tę scenę, żeby słuchaczki i słuchacze wiedzieli, o czym mówimy. Na początku procesu, czyli powieści, którą Franz Kafka zaczął pisać w 1914 roku, mamy taką oto scenę. Józef K., główny bohater, budzi się, jest wybudzany ze snu. Okazuje się, że ktoś do niego przyszedł. Nie wiadomo, kto to dokładnie jest. Mamy wrażenie, interpretujemy ze znaków, które nam poddał pisarz, autor, narrator, że to są jacyś funkcjonariusze, którzy go przyszli aresztować. Ale tego nie wiemy na pewno, bo nikt nam nie powiedział, że to są policjanci na przykład. Albo to jest jakaś inna służba. Mhm. No więc Józef znajduje się w takiej bardzo specyficznej sytuacji. Ktoś coś mu narzuca, to coś to jest ograniczenie swobody, wolności, przynajmniej on to tak odbiera, a zarazem nie wie, z kim ma do czynienia. Więc prosi o to, żeby okazali mu dokumenty. Bardzo rozsądny, bardzo racjonalny gest. Kim jesteście? Okażcie swoje dokumenty, pokażcie swoje prerogatywy, swoją legitymację do tego, żeby poczynać sobie ze mną tak, a nie inaczej. Oni tego nie chcą zrobić. Oni odmawiają, więc od razu się pojawia taki bardzo niepokojący mechanizm. Mianowicie Józef, nie otrzymawszy informacji, z kim ma do czynienia, sam czuje potrzebę, żeby powiedzieć, kim on jest. Mhm. To jest dość osobliwe, tak? Znaczy, tak jakby nagle odwrócił się wektor, zmienił się układ sił. Najpierw on oczekuje jako pełnoprawny obywatel, żeby ktoś mu powiedział, dlaczego zakłóca jego spokój, kim jest i czego od niego chce, a jak tamten mówi nie, to nagle czuje się zobowiązany do tego, żeby sam to zrobić. Bardzo niepokojący.
Ale czuje się zobowiązany, czy po prostu próbuje rozegrać w tym momencie tę sytuację?
Może jedno i drugie. Może jedno i drugie. Ale jak to rozgrywa? Jeśli to jest rozgrywka, to w jaki sposób on to rozgrywa? Otóż idzie do swojego pokoju i z szuflady wyciąga dokument. Ma tam dwa dokumenty. Jeden dokument to jest karta rowerowa.
Tłumaczysz, Weseju, dlaczego istotna?
Zostawię to w takim razie bez wytłumaczenia tutaj. Jak państwo będą ciekawi, zajrzyjcie do mojej książki. Dlaczego Józef K. w powieści Franza Kawki może sięgnąć po kartę rowerową? O co tutaj chodzi? To wyjaśnienie jest możliwe, na szczęście. Jest bardzo, bardzo przygnębiające. A obok tej karty rowerowej znajduje się akt urodzenia. I on wychodzi do tych niby funkcjonariuszy, quasi funkcjonariuszy, z aktem urodzenia. I mówi, oto jestem ja. No, bardzo dziwna sytuacja. Niech państwo kiedyś, znaczy nie, może nie będę sugerował takich rozwiązań, ale niech państwo sobie wyobrażą, o może tak, niech państwo sobie wyobrażą, co by się stało, gdybyście zatrzymani na przykład nie dlatego, że zrobiliście coś złego, tylko na przykład w celu rutynowej kontroli. Przez jakieś służby, zamiast okazać dowód osobisty, pokazali metrykę urodzenia. Zdziwienie byłoby dość duże. No i ja się zdziwiłem, że Franz Kafka nam coś takiego podsuwa. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego to zrobił. I doszedłem do wniosku, że zrobił to dlatego, że po pierwsze, samym istnieniem, samym faktem narodzin, faktem, że ktoś istnieje, jest jakiś problem w tym momencie, w którym on pisze.
Dlaczego?
Dlaczego? No pytanie, dlaczego nagle ktoś, kto jest przedstawicielem innej grupy, zaczyna być dla nas problemem? Dlaczego obsadzamy go w złej roli? Dlaczego w pewnym momencie w Europie i to Europie, która próbowała dążyć do rozwinięcia takich oświeceniowych wartości, rozumu, hierarchii, ważności różnych spraw, nagle ludziom przyszło do głowy, że jedna rasa jest wyższa od drugiej rasy. Dlaczego sam fakt istnienia kogoś, kto jest inny niż my, jest problematyczny? To jest szaleństwo. Nigdy czegoś takiego nie da się uzasadnić w sposób przekonujący. Można tylko to zrobić gwałtem, tylko i wyłącznie przemocą. To samo się dzieje dzisiaj. To samo się dzieje w każdym tak naprawdę momencie dziejowym. Nagle ktoś przez sam fakt swojego istnienia staje się problematyczny. I, no i jeśli tak jest, jeśli tak to Kafka percypował, a wydaje mi się, że tak właśnie było, no to sprzeciw wobec takiej sytuacji musiał być gwałtowny, równie gwałtowny jak ta przemoc. Jestem wart wszystkich praw nie wtedy, gdy pozyskam odpowiednie dokumenty, tylko wtedy, gdy jestem. Nie potrzebuję dodatkowych narzędzi. No, kiedy ktoś na granicy polsko-białoruskiej zatrzymuje się i próbuje się do nas dostać po to, żeby ochronić swoje życie, to kiedy staje się podmiotem tych praw? Wtedy, kiedy dostanie dokumenty, czy wtedy, kiedy po prostu się tam zjawia? To jest fundamentalne pytanie. Kafka odpowiada na to pytanie jednoznacznie. Z samego faktu istnienia wynika etyczna powinność państwa wobec jednostki. No i stąd moja interpretacja.
Dlatego prześladuje cię wiersz Szymborskiej?
O tak, to bardzo fajnie, że na to zwróciłaś uwagę. Jesteś pierwszą osobą, która na to zwróciła uwagę, bo ten wiersz jest oczywiście bezpośrednim. On się interpretacja tego wiersza pojawia się na samym końcu, chwilę przed końcem, ale oczywiście bezpośrednio nawiązuje do tej sytuacji z początku. Mhm. Tak jest. To jest wiersz o uchodźcach, wiersz o ludziach, którzy po prostu stracili wszystko i są określani jako jacyś ludzie. To jacyś ludzie zwraca uwagę na to, że oni zostali jakby pozbawieni formy życia.
To znaczy, bo forma życia to jest taka jakaś niewyraźna, nietrwała, no bo jacyś, czyli jacy.
Dokładnie.
Niedookreśleni.
Forma życia, czyli to, co ustalone, to, co stworzone, to, w czym zakrzepliśmy, to jest też cały zestaw naszych cech. Kiedy wracamy do stanu potencjalności, czyli przechodzimy ten proces dekreacji, odtworzenia, to wyzbywamy się tych cech. I teraz ten stan potencjalności to jest stan bardzo bliski samego istnienia, istnienie jako takiego. No i tak, jest potencjalny, dlatego pozytywny. Odzyskujemy elastyczność, odzyskujemy siłę, odzyskujemy możliwość bycia, niebycia i tak dalej. Ale zarazem w tym stanie jesteśmy najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. No bo ci ludzie, jacyś ludzie, oni z perspektywy, o której teraz mówię, oni są dla państwa, dla aparatu, oni są po prostu tylko bytami potencjalnymi. Oni potencjalnie mogą stać się obywatelkami, obywatelami. Nie są nimi jeszcze. Więc jak widzisz, w tej książce nie ma takich jednoznacznych i konsekwentnie rozwijanych interpretacji. Znaczy, interpretacje są konsekwentnie rozwijane, ale to nie jest tak, że to jest jednowymiarowa książka. Ten moment potencjalności może być też bardzo niebezpieczny, kiedy osadzimy go w kontekście społeczno-politycznym.
W jakim momencie albo o jakich sytuacjach życiowych i literackich moglibyśmy mówić w kontekście Blechera? Jeżeli mówisz o pewnym powrocie do możności, no to wiesz, bardzo łatwo powiedzieć, że sytuacja sprzed choroby czy sprzed diagnozy byłaby powrotem do możliwości, które się przed nim kształtują, ale też piszesz o miejscu schronienia, też piszesz o nastawieniu wobec świata i też piszesz o realizmie. Więc zastanawiam się, gdzie ty u niego złapałeś ten czas, moment potencjalności, która ci towarzyszy.
Sytuacja Blechera była bardzo, nie wiem, czy państwo znacie jego twórczość, ona jest teraz dostępna w całości.
W związku z tym, że ja niezmiennie polecam w tym roku dzieła zebrane Maxa Blechera z uporem maniaczki, więc pozwalam sobie na to, żeby do niego wracać. Tym bardziej, że ustaliłam sama ze sobą, przepraszam za prywatę, że jednak większość tego roku spędziłam z Blecherem i z jego tekstami. To absolutnie po prostu zdominował moje myślenie w tym roku i powroty czytelnicze, takie czasami bardzo z potrzeby, czasami do pracy, ale zdecydowanie zdominował moją drogę, więc tak troszkę próbuję wpłynąć też, żeby państwa zachęcić do tego, żeby sięgać.
No to sytuacja Blechera była bardzo trudna ze względu na to, że w zasadzie jako nastolatek usłyszał diagnozę nieodwracalnej choroby. I od tego momentu mógł działać tylko w bardzo ograniczony sposób. To nie było tak, że wybrał sobie jakąś formę życia, okrzepł w niej i teraz musi wykonać tylko po prostu jakąś pracę emocjonalną, egzystencjalną, myślową, żeby się po prostu przekształcić, żeby się wyzwolić. No nie było tak. To była po prostu sytuacja bez wyjścia. Jego choroba, czyli gruźlica kręgosłupa, literalnie przykuła go po prostu do łóżka. Skazała go na potworne cierpienie fizyczne. Niezwykłe jest to, że w takiej sytuacji, w obliczu takiego doświadczenia, przeżywając to każdego dnia, Blecher był nie tylko w stanie żyć i to odnajdując jakąś pogodę nawet życia, ale także był w stanie tworzyć. Stworzył naprawdę kilka bardzo istotnych dzieł, trzy naprawdę wybitne rzeczy, walcząc z czasem, to znaczy kiedy ból nie był zbyt duży, żeby opanować się, opanować umysł i napisać kilka zdań. Więc u niego cała ta potencjalność była eksperymentem myślowym. To była jedyna forma, na jaką on mógł liczyć. Ale to, mimo ograniczeń, jest coś niezwykle inspirującego dla każdej i każdego z nas. Znaczy, jeśli on potrafił to zrobić w taki sposób, przy takich ograniczeniach, to może i my jesteśmy w stanie temu sprostać.
Ale ty widzisz w historiach Blechera nadzieję? Widzisz?
Zdecydowanie tak. Mm-hmm. Zdecydowanie tak. To znaczy, on oczywiście jest bardzo... U niego pojawia się również ta ciemna epifania, o której mówiłem wcześniej, że z istnieniem coś jest nie tak. Mm-hmm. Ze względu na chorobę nagle jego oczy zaczynają widzieć coś, czego zazwyczaj nie widzimy.
No wiesz, mnie bardziej to interesuje zdecydowanie u niego. To znaczy, na ile on sobie stworzył... No bo wiesz, ty mówisz o realizmie, ja wciąż mam pewien dyskomfort, kiedy myślę o tym w tych kategoriach, w których ty to opisujesz. W związku z tym to zdarzenie tego, w jaki sposób nagle świat się stwarza na naszych oczach, to znaczy jak on wygląda i czy faktycznie możemy go liczyć od jednego zapisanego momentu w jego życiorysie, czy to jest prawda? Jednym słowem, mnie towarzyszy pytanie, czy to jest prawda, a jeżeli jest to prawda, to co na nią wpływa, bo nie umiem jej przyjąć, wiesz, w 100% jako pewnik.
No i to jest doskonały moment założycielski procesu interpretacyjnego. Obawiam się, że on się nigdy nie skończy.
Że będzie... Obawiasz się?
No, mówię to do ciebie. To znaczy, że ta interpretacja będzie trwała. Będziemy do niej w kontekście tego, co powiedziałaś, że będziemy po prostu za każdym razem próbowali to na nowo zrozumieć. Myślę, że Blecher przeżył taką epifanię w momencie, gdy jego ciało całkowicie odmówiło posłuszeństwa, gdy w szpitalu obserwował, co się po prostu z naszymi ciałami może stać. Patrzył na świat z tej perspektywy i interpretował świat na sposób bardzo mroczny. Znaczy, był przytłoczony materialnością naszego istnienia. Ale to przytłoczenie nie było ostatnim słowem. To nie było tak, że on po prostu dotarł do tej wizji ciemnej epifanii, rozpadającego się ciała, zdefektowanego ciała, tego ubytku, jakim jest istnienie, i po prostu na tym poprzestał. Nie, zaczął pisać, zaczął wspominać, opisał swoje wspomnienia, dzielił się każdą drobiną wrażenia ubranego w myśl, ubranego w słowa, która przychodziła mu do głowy.
No to znaczy swoje, nie swoje, bo, no bo mamy jego alter ego, znaczy my cały czas domniemujemy, prawda, że to jest jakby jego opowieść o nim samym.
Cały czas poruszam się w kategoriach interpretacji, dlatego nie rozróżniam tych rzeczy. Jak państwo potrzebujecie tego rozróżnienia, to oczywiście nie powstrzymuję, a nawet zachęcam. Ale to jest pytanie, czy jak my wspominamy, ja na przykład prowadzę dziennik. Każdy dzień notuję. To jest, ma trochę wymiar pragmatyczny, to znaczy po prostu ze względu na moją pracę, która jest niezwykle intensywna, chcę mieć możliwość powrotu do pewnych spraw, pewnych zdarzeń. No i pewnie nie będzie dla państwa niczym odkrywczym to, że gdy po jakimś czasie wracam do zapisków sprzed roku, dajmy na to, to co zanotowałem i to, co w danym momencie, w tym momencie powrotu myślę o tamtej sytuacji, to są dwa różne obrazy. Mhm. No więc, gdy mówisz, że czy on powraca do siebie, czy nie do siebie.
Czy wiesz, no bo ja zawsze bronię jednak tej pewnej rozdzielności. No, nie potrafię, rozumiem to, nie potrafię tego. Zresztą, kiedy rozmawialiśmy o procesie, też zadałeś mi pytanie, czy pytam o Kafkę, czy pytam o tekst. Mhm. I trzymam się jednak tekstu. I chyba to samo towarzyszy mi wciąż w przypadku czytania Blechera, choć wiem, że w jakiś sposób życiorys Blechera i jego bohaterów jest nierozerwalny z nim samym. No, trudno by było się oszukiwać, że jest inaczej.
Tylko to, o czym ja mówię, to nie chodzi mi o to, żeby... Tak. Interpretować tak. Teksty Blechera wyłącznie poprzez jego biografię.
Tak, tak.
Chodzi mi o to, żeby potraktować zarówno tekst literacki, jak i tekst biograficzny jako opowieści do interpretacji. O to mi chodzi. To znaczy nie jest tak, że wszystko w literaturze wyjaśnia się poprzez biografię. a literatura jest tylko odbiciem biografii. Absolutnie w tę stronę nie idę, bo interpretować można za pomocą najprzeróżniejszych narzędzi, osadzając obydwie te opowieści i inne opowieści w różnych kontekstach. Mhm. Chodzi mi tylko o to, że jestem bardziej zainteresowany procesem myślowym, procesem interpretacyjnym, który tam znajduję, bo on wpływa na sposób istnienia. Czy to Blechera autora, czy Blechera narratora, czy Blechera bohatera, czy jego innych postaci. A mniej jestem zainteresowany tym, żeby pokazać, o tak, to jest na pewno prawda, a to jest na pewno nieprawda. To się na pewno wydarzyło, to się nie wydarzyło. Interesuje mnie, jak istnieje świat w jego interpretacyjnej wizji.
A kiedykolwiek miałeś pewność?
W zakresie interpretacji?
Tak.
Radość, że coś się układa w jakiś sposób. Pewność, że coś się zdarzyło, to już teraz mówię o doświadczeniach życiowych. Tak, jak najbardziej. Tak, jasne.
Nie tylko słowo pojawia się w esejach, pojawia się też obraz, pojawia się Caravaggio.
To zatrzymajmy się na chwilę. Nie wiem, naprawdę nie wiem dlaczego, jakkolwiek źle by to teraz nie zabrzmiało, ale kiedy pracuję czy myślę o jakimś tekście albo tym, co widzę w kontekście rozmowy, to znaczy wiem, że ona gdzieś tam na mnie czeka, układają mi się od razu pytania. Czasami one się pojawiają, po prostu jak wrzucam się w jakąś przestrzeń i coś się zaczyna dziać. Nie mam absolutnie pojęcia, dlaczego przy patrzeniu na obraz, o którym zaraz porozmawiamy, moje pierwsze pytanie do ciebie miałoby brzmieć, skąd pada światło?
To jest bardzo dobre pytanie, bo u Caravaggia nikłe światło odgrywa bardzo ważną rolę. Może nie tylko u Caravaggio, ona w ogóle jest bardzo istotna.
Ale przez samą Łucję, patronkę światła, czy przez to, że jednak zamknęłam się na tym, co widzę na obrazie, czy dałam się później zwieść temu, o czym piszesz, czyli światu, który, nie wiem,
Nie odpowiem na to, co się wydarzyło w tobie, ale mogę powiedzieć o tym obrazie. Mianowicie jest to obraz, który znajduje się w sanktuarium syrakuzańskim. Obraz, który Caravaggio namalował, przebywając tam bardzo krótko po tym, jak uciekł z Malty i próbował się przedostać do Rzymu.
Bo nabroił.
I to nie mało. Za każdym razem broił, gdzie tylko się nie pojawiał.
Nawet jak już miał nie broić, to broił.
To jest moim zdaniem jeden z... To jest opowieść właśnie o tym, co się dzieje, kiedy uciekamy od jednej formy do drugiej. To znaczy napięcie cały czas nam towarzyszy. On jest takim negatywnym bohaterem w tej książce, aczkolwiek z niejaką empatią potrafię się do niego odnieść, przynajmniej miejscami, wtedy, kiedy on sam ze sobą zaczyna trochę bardziej uczciwie rozmawiać. To jest obraz, który namalował na zamówienie, potrzebował pieniędzy. Syrakuzańczycy poprosili go, żeby przedstawił złożenie świętej Łucji do grobu. To jest lokalna święta, która broniła wiary, więc wszyscy ją tam traktują bardzo, bardzo poważnie. Obraz dziś jest częścią ołtarza w tym sanktuarium, to znaczy w miejscu, w którym zwykle znajduje się krzyż na przykład, w tym sanktuarium jest obraz Caravaggia. I to jest zdumiewające, dlatego że to jest po prostu bardzo mroczny obraz, przedstawiający cmentarz wyobrażony trochę na wzór i podobieństwo latomi, kamieniołomów, które znajdują się w Syrakuzach i które od czasów antycznych inspirowały różnych i pisarzy, i malarzy. Z całą pewnością Caravaggio, zobaczywszy te latomie, później postanowił właśnie tak ten obraz namalować. Ja ten obraz pierwszy raz zobaczyłem w bardzo specyficznej sytuacji. Mianowicie przyjechałem do Syrakuz i okazało się, że... chciałem zobaczyć ten obraz. Podróżowałem tam po to, żeby go zobaczyć. Może między innymi po to, żeby go zobaczyć, bo były też inne powody. Ale przyszedłem do sanktuarium, przyszedłem do kościoła w momencie, kiedy tam się odbywał ślub. Bardzo dyskretnie wszedłem do środka, tak żeby nie zakłócać tego rytuału, tej ważnej chwili. Ale miałem taką myśl, patrząc na ten obraz, który jest tak mroczny, zadałem sobie pytanie, jak to możliwe, że ci młodzi ludzie, którzy biorą tam ślub, są tak radośni? Jak to możliwe, że nie widzą tej grozy, która po prostu została przez Caravaggio odmalowana? No i to był początek mojej przygody z tym obrazem, z tym dziełem.
Odpowiedziałeś sobie na to pytanie?
Próbowałem, oczywiście interpretowałem to na różne sposoby. Wyobraziłem sobie, że może ci ludzie po prostu są Syrakuzańczykami, że od dziecka przychodzą do tej świątyni, że patrzą na ten obraz od maleńkości, w związku z czym już im się to opatrzyło i nie reagują na to tak, jak ktoś, kto przyjeżdża do miasta. Albo, że po prostu siła tego uczucia, radość wywołana tym, że właśnie teraz są ze sobą, tworzy wokół nich taki rodzaj kuli.
Niewidzialnej tarczy.
Tak, kuli, która ich po prostu oddziela od wszystkiego. Nie dopuszcza żadnego ciemnego impulsu do środka, bo jest sama wypełniona światłością. Światłem takim, światłem miłości. No i tak dalej, i tak dalej.
A to znów światło, wiesz.
Światło jest kluczowe. Ja myślę, że nie jestem Caravaggiologiem. Nie jest tak, że znam wszystkie prace historyków sztuki, historyczek sztuki na jego temat. Trochę się tym interesuję, rzecz jasna. Czytam dużo na temat jego dzieł, które mniej więcej od połowy XX wieku wróciły do łask po kilkuset latach antyszambrowania ze względu na to, że Caravaggio tym swoim charakterem, tą swoją osobowością zniechęcił do siebie wielu i pamięć o nim była kształtowana głównie przez jego wrogów.
Osobowością, nie osobowością, ale też przecież zwracasz na to uwagę, że sztuki piękne powstały z pewną ideą. To znaczy, o pięknie nie będziemy teraz dyskutować, ale coś w tym jest. No i pytanie, co się dzieje, kiedy na obrazie jest zbyt blisko rzeczywistości i niekoniecznie pięknie w naszym rozumieniu. To też mu się trochę dostało po nosie, prawda?
Z całą pewnością. Na pewno jest tak, że światło odgrywa u niego kluczową rolę. Ten światłocień, którym się posługuje, jest bardzo ważnym instrumentem. I można to na różne sposoby interpretować. Mnie przychodzą do głowy, kiedy o tym myślę, dwa zdania. Dwa zdania. Jedno, które powstało wiele setek lat przed, tysiące lat nawet, przed Caravaggiem, a drugie, które powstało kilkaset lat później. To pierwsze to jest zdanie Heraklita, który w jednym z fragmentów mówi, że snop światła jest, parafrazuję to teraz, jest najlepszą z dusz. A drugie zdanie zapisał włoski filozof Giorgio Agamben w kontekście Roberta Walzera. I to zdanie po włosku brzmi: Chiara nella notte sulla terra errante una luce d'altrove. Co jest bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski ze względu na składnie. Nie będę tego nawet próbował robić teraz, bo się pogubię.
Macie państwo zadanie.
Chodzi o to, że to errante, które jest w środku, Chiara nella notte sulla terra errante una luce. To errante obsługuje zarówno terra, jak i una luce. To po polsku jest trudne do zrobienia, bo musimy ze względu na końcówki gramatyczne wybrać, czy błądząca będzie ziemia, czy błądzące będzie światło. Po włosku nie trzeba tego robić. No i teraz chodzi o to, że smuga światła spada skądinąd, pada na ziemię. I teraz tak, albo ziemia jest błądząca, i wtedy ta smuga zaczyna drżeć, dlatego że my tu na ziemi jesteśmy tacy rozedrgani. Albo błądzi ta smuga światła. To znaczy, że to, co przychodzi skądinąd, jest w rozedrganiu, jest w jakimś takim stanie niepewności, kruchości. I teraz jak to połączyć z Heraklitem, to może po prostu ta smuga światła u Agambena to jest nawiązanie do Heraklita. Być może, nie wiem, nie mam takiej pewności, ale tak sobie to powiązałem w swojej interpretacji. I to byłaby dusza, która próbuje się na ziemi osadzić, próbuje jakoś się na ziemi odnaleźć. I teraz albo jest tak, że ta ziemia drży i dlatego dusza nigdy nie zazna spokoju, albo ziemia wcale nie drży, ale ta dusza, do jej istoty należy to, że jest rozedrgana. No i w kontekście tych dwóch zdań bardzo lubię patrzeć na dzieła Caravaggia, kiedy widzę tam błysk światła, smugę światła, promień światła to zawsze sobie myślę, że być może w całym tym jego gwałtownym usposobieniu, w całej tej zamaszystości jednak była taka bardzo delikatna, bardzo krucha instancja w nim samym. Takie miejsce, w którym on po prostu patrzył na siebie i na innych jako na dusze błądzące bądź dusze kruche. Albo i błądzące, i kruche. Albo błądzące, bo kruche.
Ale spotkanie z tym obrazem było przyczynkiem do tego, żeby swoją myśl o potencjalności przełożyć na jego życie.
No tutaj mi się Caravaggio wydaje mi się bardzo dobrym przykładem kogoś, kto nie schodzi na poziom potencjalności, tylko cały czas gna do przodu, aż do zatraty.
Skoczek.
Tak. On jest po prostu, on ucieka od samego początku, non-stop, w każdym momencie swojego życia. Co się kończy? Kończy tragedią. Nie tylko dla niego, bo on uciekając cały czas coś niszczy wokół siebie, albo kogoś niszczy wokół siebie.
Proszę Państwa, w książce Grzegorza Jankowicza Odtworzenie znajdziecie bardzo dużo tropów, jak mi się wydaje. Chciałabym przynajmniej tak myśleć, a może graniczy z pewnością moje zdanie teraz, że będzie jakoś ta książka Państwa prowadzić. Pojawia się Iwaszkiewicz.
Przypomniałem sobie tłumaczenie Anny Wasilewskiej.
O, no właśnie, tak to się zawsze kończy, czyli się nie kończy.
Cały czas myślałem o tym. Jasnej nocą na ziemi błądzącej smugi blask skądinąd. Gdyby to tak przełożyć, to rzeczywiście błądzącej będzie się odnosiło do ziemi i do smugi. Do smugi światła.
Przesłucham tego jeszcze raz, wiesz, jak będę zajmować się naszym dźwiękiem z tej rozmowy, spróbuję to sobie poskładać w głowie. I wybiłeś mnie teraz, wydawało mi się, że dość sprytnie wymyśliłam zakończenie naszej rozmowy, ale wszystko teraz poszło się paść, proszę Państwa. Nieważne, zostawię Państwa w takim razie z esejami o potencjalności, licząc na to, że tę rozmowę będziemy kontynuować być może jeszcze w radiu, bo tutaj jest sporo jakichś moich wątpliwości, z którymi chciałabym się zderzyć, ale też liczę na to, że Państwa po prostu zachęcimy do tego, żeby sięgnąć głębiej, bo to nie jedyne historie, nie jedyni bohaterowie, o których Grzegorz napisał i którzy prowokują jego i nas do myślenia. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.
Tu Radio Kraków Kultura.